czemu Adwent. Myślę, że ci z nas, którzy wywodzą się z kościołów tradycyjnych, wiedzą, że jest rok kościelny. I kiedy myślałem nad tym, to wydaje mi się, ja nie mam jakichś tutaj doświadczeń, ani nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że przywódcy Kościoła już dawno temu pomyśleli, żeby w ten sposób zastąpić kalendarz, który Pan Bóg dał narodowi wybranemu. Pan Bóg chciał, aby ludzie, którzy z Nim chodzą, nauczyli się liczyć dni. Dlatego był każdy siódmy dzień, to był szabat, to był dzień odpoczynku, dzień modlitwy, dzień troszczenia się o to, co Bóg przygotował, a więc o swoich najbliższych, żeby pójść do synagogi, żeby się modlić. Ostatnio czytałem książkę, gdzie autor mówi, moje życie wyglądało w ten sposób, że w sobotę byłem w synagodze, cztery razy byłem na szkole w synagodze, w piątek byłem w synagodze i cały tydzień z rodziną byliśmy związani z synagogą. Ja to przeczytałem, uśmiechnąłem się, pomyślałem, perspektywa dla nas. Cały dzień, cały tydzień z kościołem, codziennie coś się dzieje. Dzieci tutaj nocują, my możemy być na modlitwie. Właściwie tutaj to miejsce zaczyna żyć prawie że przez cały tydzień. Może nie wszyscy możemy w to wejść. Ale wracając do Adwentu, a trochę będę chciał mówić o oczekiwaniu, dlatego mówię o Adwencie. Wracając do Adwentu, to są cztery tygodnie poprzedzające pamiątkę narodzenia Pana Jezusa. I właściwie w różnych społecznościach różnie traktujemy święta. Różnie traktujemy też ten czas oczekiwania. My tu staramy się chociaż sygnalizować, że to jest czas Adwentu po to, żeby... Wiecie, tak niedawno były minione święta. Kiedy Michał tu stał i mówił, no w zeszłym roku nie mogliśmy mieć Sylwestra. To już rok temu. Wiecie, czas tak szybko płynie. Jeśli nie będziemy mieć jakichś krańcowych rzeczy, to nagle będziemy zaskoczeni, że się zestarzałem. Była u nas przez ostatnie 2 czy 3 dni jedna starsza siostra od nas ze zboru, a ma 85 czy 86 lat. I mówi mi, słuchaj, do 80-lecia właściwie nie zauważyłem, że się starzejem. Było tyle pracy, tyle wszystkiego. Dopiero teraz widzę, że już mam tych 80 parę lat. Pędzimy w naszym życiu i wydaje się, że niedziela, pierwszy dzień po szabacie to jest taki czas, że możemy trochę wyhamować. I dzisiaj tu jesteśmy i postaramy się zobaczyć, co Słowo Boże nam dzisiaj chce powiedzieć. Nie jest łatwo tutaj wychodzić po takiej przedstawieniu dzieci, kiedy śpiewają Bogu na chwałę. I właśnie to jest nasza perspektywa wieczności, kiedy na zawsze z Panem będziemy. I kiedy mówimy o oczekiwaniu, to aż chciałbym się zapytać, na co my czekamy? Na co? Na kogo? Czego oczekujemy? To może w trakcie rozważania. Teraz pochylmy głowy i pomodlę się. Panie Boże, my chcemy dziękować Tobie za to, że kochasz każdego z nas. Wyjątkowo każdego z nas kochasz. I masz dla każdego z nas dobre rzeczy. Panie, chcemy być otwarci na Ciebie, chcemy być otwarci na Twoje działanie. Chcemy uczyć się widzieć i doceniać to, co nam dajesz. I chcemy być Ci wdzięczni. Panie, polecamy tych, którzy chcieliby być z nami, a nie ma ich. Błogosław im. Otwórz nasze uszy na Twoje słowo i mów do nas. W imieniu Jezusa. Amen. Kiedy na ostatniej radzie rozmawialiśmy troszkę o tym, w którym kierunku jako zbór chcemy iść i czy idziemy, to co każdy z nas się mógł dzielić, do czego Bóg mnie zachęcał i dlatego chciałbym trochę mówić o tym, to nasze obdarowania. To jest temat piękny, temat bardzo niewyczerpany. I wydaje się, że przez najbliższe jeszcze dwie niedziele będę tutaj stał przed wami, bo tak nam wyszło z kalendarza. I będę miał przywilej dzielić się z wami tym, co Słowo Boże mówi o naszych obdarowaniach, o tym, co Bóg ma dla nas. I dzisiaj może nie dotrzemy tak bardzo do sedna sprawy, ale zaczniemy. Kiedy Pan Jezus mówił swoim uczniom o tym, że niedługo odejdzie, jeśli możemy zobaczyć tekst Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, będziemy, jeśli chodzi o Mateusza, 24, 25 częściowo dzisiaj czytać. 24 rozdział, 3 werset, Mateusz 24, 3. Pan Jezus po trudnych rozmowach w Jerozolimie wyszedł na Górę Oliwną. I siedział na Górze Oliwnej. I przystąpili do Niego uczniowie Jego, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Pytanie, które wydaje się, że na dzisiaj jest bardzo aktualne. To same pytanie mieli ci, którzy 3 lata chodzili z Jezusem. Którzy znali Stary Testament, znali prawo, czekali na Mesjasza, uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, a jednak mówił im coś dziwnego kilka godzin wcześniej, że On musi odejść. I pytają Go: powiedz nam, kiedy to się stanie i jakie znaki Twojego przyjścia i końca świata. I kiedy mówimy o Adwencie, to wydaje nam się, że to jest tylko historyczne oczekiwanie na pamiątkę narodzenia Pana Jezusa. Natomiast kiedy ja mówię o Adwencie, to uśmiecham się i myślę sobie: Panie Jezu, Ty przyjdziesz. To jest to, co jest przed nami. My oczekujemy. I uczniowie też byli tymi, którzy z taką niewiedzą, z niecierpliwością, z mnóstwem pytań czekali na to, co się będzie działo. I żeby zostawić wam trochę możliwości do samostudiowania, czytania, rozważania, chciałem tylko powiedzieć, że Pan Jezus, odpowiadając im w 4 wersecie, zaczął swoją wypowiedź: baczcie. I chyba dalej w 6 wersecie, w środku wersetu, powtórzył Pan Jezus: baczcie. Co znaczy słowo baczyć? Co znaczy baczcie? Myślę, że my rzadko używamy tego słowa. Proszę? Czuwać. Co jeszcze? Uważać. Co jeszcze? Obserwować. Myślę, że jest wiele takich sytuacji, które słowo baczcie, mówimy, nie wiem, ktoś płynie i wygląda lądu, mówi: trzeba baczyć, czy nie zobaczymy lądu. Jeśli zostawiamy dziecko pod czymś opieką, bacz pilnie, żeby tutaj nic nie przeszkodziło snu mojemu dziecku. To baczcie, to jest w ogóle wyjątkowe. I Pan Jezus do swoich najbliższych. I wierzę też dzisiaj do nas. Tak tu jesteśmy. Droga siostro, drogi bracie. Pan mówi: bacz. Dlaczego mamy baczyć? Uczniom swoim, tym, którzy, tak jak mówiłem, 3 lata chodzili z Jezusem, którzy znali prawo, oni byli wychowani, to były z tych rodzin, gdzie 7 dni w tygodniu mieli do czynienia z synagogą, bo tam się uczyli czytać, tam chodzili na święta, tam było w ogóle życie. I Pan Jezus tym osobom mówi: baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Nie zaczyna mówić o tym wszystkim, co się będzie działo. Nie zaczyna też mówić o tych wszystkich zwiedzeniach, jakie mogą być. Później trochę jest o tym mowa. Ale mówi, baczcie, aby was ktoś nie zwiódł. I kiedy czytałem ten rozdział, tę rozmowę, po raz pierwszy, myślę, że to ze względu na czasy, w jakich żyjemy, 10 werset 24 rozdziału zabrzmiał mi zupełnie inaczej niż dotychczas. Bo Pan Jezus mówi, i wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem namawiać. Ileż to mamy teraz różnego namawiania? Ileż różnego przekonania, że masz robić tak, jak ja robię? Bo ja wiem. Ja na szczęście nie czytam w internecie dyskusji, jakie się dzieją. Jak ludzie deklarują, czego się bać, czego się nie bać. To dotychczas nigdy nie było. Nigdy. To jest znak czasu. Nawzajem się będą namawiać. Kiedy to było, żeby nawzajem się namawiać, tak jak to się teraz dzieje? Proszę? Tak, nawzajem się nienawidzić będą, tak. Dziękuję za poprawkę. Rzeczy się będą się nienawidzieć i to jest, chyba w innym tłumaczeniu czytałem wcześniej, ale jedno czy drugie to jest czas, w którym staram się ingerować jeden w drugiego, w przekonania jeden drugiego. Tak, Robercie, dobrze czytać. I myślę, że idąc dalej, jest jeszcze 14 werset, ostatnio też rozmawiałem z kimś z braci, że Ewangelia zaczyna być głoszona na całym świecie. Na całym świecie. Nie jest przetłumaczona na wszystkie języki, ale dociera też dzięki technice, dociera wszędzie. I chciałoby się, żeby świat się zmienił. Chciałoby się, żeby ludzie się nawracali. Ale tutaj Pan Jezus mówi, że będzie głoszona Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. Na świadectwo. Ile milionów Giedonici rozdali Nowych Testamentów, ile jest, chociażby tak dzisiaj Kasia mówi, ile można w internecie posłuchać, zobaczyć, właśnie wszędzie. To jest czas, w którym żyjemy, bardzo bliski przyjścia Jezusa. Dlatego jeśli teraz mówimy o oczekiwaniu, jeśli teraz mówimy o Adwencie, to jest właściwy moment, aby mówić o tym. I to nie tylko z perspektywy historii, ale z perspektywy czasu, w jakim żyjemy. Jeśli jeszcze możemy być w Ewangelii Mateusza, w następnym rozdziale, i tu już będziemy pomału przechodzić do rzeczy także, o których mówiłem, że bym chciał mówić, w 25 rozdziale jest na początku przykład, czy przypowieść o pięciu pannach. O pięciu pannach, tak, o dziesięciu, pięciu takich. I dalej jest mowa o... Przy pannach też jest to same, co tutaj Pan Jezus mówił uczniom. Baczcie, a tu przy pannach jest powiedziane, czuwajcie więc. 13 werset. I dalej jest bardzo ciekawa historia, którą znamy i chyba dwa tygodnie temu w piątek o niej mówiliśmy. Jest mowa o człowieku, który miał wiele dobrych rzeczy i odjeżdżając, odchodząc, przywołał swoje sługi i powierzył im swój majątek. To jest o tyle ważne, że to byli słudzy, ale też ten Pan, dając im majątek, rozdzielał w 15 wersecie każdemu według jego zdolności. A więc chociaż w niektórych tłumaczeniach mamy pisane, że to są talenty i to raczej są talenty, ale chodziło o rzecz materialną, nie o zdolności, nie o zdolność, jak my czasem nazywamy talenty zdolnościami. I historię znamy. Widzimy, jeden sługa dostał 5 talentów, drugi 2, trzeci 1. I właściwie nie było więcej ingerencji Pana w to, jak słudzy szafują. Kiedy Pan powrócił, ten, co dostał 5, był pierwszy rozliczony i mówi: Panie, tu jest drugie 5. Ten, co dostał 2, powiedział: Panie, tu następne 2. I jeden, drugi słyszał: dobrze, sługo dobry, w małym byłeś wierny, wielkim cię ustanowię. I kiedy przyszedł do tego sługi, który dostał talent, to nie jest mało, to nie jest mały majątek. I on mówi: Panie, wiem, że jesteś człowiekiem, który zbiera, gdzie nie siał, bałem się Ciebie i zakopałem talent, masz co Twoje. I wtedy Pan mówi: sługo zły, to był sługa, on znał swojego Pana. On stosownie do swojej zdolności otrzymał od Pana to, czym mógł w swoim życiu zarządzać i wykorzystać. A on wziął i zakopał. Jeśli spojrzymy na koniec tej rozmowy, to widzimy, że Pan mówi w 30 wersecie: nieużyteczną sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I pytanie jest, jak to się stało, że ten, który znał swojego Pana, który został obdarowany, zakopał to, co dostał, i nie wiemy dlaczego, nic z tym nie zrobił. I kiedy przed dzień rozliczenia, dzień sądu, czy zdania sprawy, wtedy mówi: co Twoje Ci oddaję? I spotyka go wtedy bardzo sroga ocena: sługo zły, czy sługo nieużyteczny. Gdzie my się znajdujemy? Pan Jezus podał ten przykład swoim uczniom trochę po tym, jak oni go pytali, co będzie z twoim przyjściem i kiedy przyjdziesz, i kiedy mówił o zbliżających się znakach końca świata. I mówi to kilka wersetów przed tym, jak jest opisany dzień sądu. Jak my oczekujemy na przyjście Jezusa? I myślę, że powstaje kilka pytań. Pierwsze pytanie, i z tym będziemy się jeszcze spotykać nieraz. Co ja dostałem od Jezusa? Co ja dostałem od Ducha Świętego? Co ja dostałem od Boga? Czym jestem obdarowany? Konkretnie ty i konkretnie ja. I jeśli uda nam się, a może mamy gotową odpowiedź, znamy swoje obdarowania, wiemy, w co Bóg nas wyposażył, co Bóg dał nam, to powstaje pytanie, co ja z tym robię? I właśnie to, co robię, to ma decydujący wpływ na naszą wieczność. Kilka wersetów dalej Pan mówi o tym, że kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, będzie sądził żywych umarłych, jednych po lewicy, drugich po prawicy. Nie będę do tego czytał, ale ci, których Pan mówi, chodźcie, błogosławieni, bo kiedy byłem głodny, nakarmiliście mnie, kiedy byłem przechodniem, przyjęliście mnie, kiedy byłem spragniony, daliście mi pić, kiedy byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie i tak dalej. A oni mówią, Panie, kiedyśmy Cię widzieli, kiedyśmy mieli okazję zatroszczyć się o Ciebie. I Pan mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. A więc kiedy myślimy o obdarowaniach, o tym, co Bóg nam daje, nie możemy ominąć myślenia o każdym dniu. Bo każdy dzień spotykamy ludzi, którzy potrzebują. Potrzebują nas. Potrzebują Ciebie. To może być potrzeba, żeby dać im Ewangelię i powiedzieć w związku ze świętami, że Pan Jezus nie tylko urodził się, umarł, ale Pan Jezus żyje i przyjdzie znowu. Ale może potrzebują coś więcej. Może potrzebują modlitwy. Może potrzebują dodatkowej troski. Może teraz trzeba pójść komuś zrobić jakieś zakupy, bo sam nie może chodzić, bo ma zakaz. Nie zakładam, że nie może chodzić, tylko że ma zakaz. Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. I dalej jest powiedziane dla tych, którzy szli w ogień wieczny, cokolwiek nie uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich i mnie nie uczyniliście. Czasem bronimy się sami przed sobą, mówimy, nic złego nie zrobiłem. Tak? Robimy sobie rachunek sumienia i mówimy, nie, nic złego nie zrobiłem. Nie pamiętamy o tym, że mieliśmy pewne dobre rzeczy zrobić. Pan Bóg, obdarowując nas, przygotował dla nas konkretne rzeczy, które mamy robić. Każdego dnia. Także w tym całym nawale przedświątecznym. Kochani, chciałbym przeczytać jeszcze parę wersetów i będę kończył, tak żeby nas zostawić takim myślą przewodnią. Jeśli o darach, to myślę, że z Koryntian 3-4 wersety przeczytam. To już będzie powtórka, bo kiedy stałem tu przed wami w kwietniu, spojrzałem, o czym mówiłem, to już cytowałem to, znaczy to cytować Słowo Boże jest dobrze, zawsze i wszędzie. 1 Koryntian 12, 4, 5, 6, 7 i później 14, 12. To jest dosyć ważny też werset. 14, 12 zaczynamy, już mamy tak, jeszcze nie. Koryntian 12, 4. Mamy. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie objawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Całe spektrum. Niesamowite. Różne dary, różne posługi, różne sposoby działania i to wszystkie ku wspólnemu pożytkowi. Niesamowite. I dalej jeszcze do tego samego zboru w Koryncie apostoł Paweł mówi, 14 rozdział, 12 werset. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, staracie się obficie o te, które służą ku zbudowaniu zboru. To jest bardzo ciekawe, że są dary, są obdarowania, które są dla nas indywidualnie, ale są też takie, które służą ku zbudowaniu zboru. I tutaj apostoł Paweł zachęca, starajcie się obficie o te dary, które służą ku zbudowaniu zboru. Myślę, że o tym będziemy w następnych niedzielę mówić trochę, ale chciałbym, kiedy będziecie modlić się i pytać, Panie, co na dzisiaj Ty masz dla mnie, myślcie o obdarowaniach, jakie Bóg Wam już dał. Nie tylko po to, żeby za nie podziękować, ale po to, żeby zapytać, Panie, jak je mam używać? Co Ty dla mnie przygotowałeś? I jako, że może nam być, to już będzie ostatni werset, jako, że nam może być dosyć trudno w tym intensywnym czasie przedświątecznym, apostoł Paweł, to już możemy nawet nie wyświetlać, ale możemy. W liście do Rzymian pisze, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako wiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. To chodziło o trudny czas. Jak mieliśmy tutaj kilka tygodni temu modlitwę o prześladowany Kościół, to raczej o to chodzi. Ale my czasem czujemy się zmęczeni, czujemy się, strasznie dużo rzeczy mamy na głowie. Apostoł Paweł mówi, wzywam was, bracia i siostry, abyście składali ciała swoje, swoje ciała, jako wiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. My czasem bardzo rozdzielamy rzeczy duchowe od naszego ciała, od naszej obecności, od naszego zaangażowania. A tutaj apostoł Paweł mówi, składajcie swoje ciała. To jest wasza duchowa służba. Więc wracając do tego, co zaczęliśmy, kiedy uczniowie przyszli do Pana Jezusa i zapytali Go, kiedy to się stanie? Pan Jezus powiedział im, baczcie. I powiedział im to dwa razy. W przypowieści o pannach powiedziała, czuwajcie. Moją modlitwą jest, aby ten czas, czas przedświąteczny, czas świąteczny, czas wejścia do nowego roku, był to okres, kiedy będziemy baczyć. Abyśmy widzieli to, co się dzieje wokół nas. Abyśmy widzieli, jak my w tej całej rzeczywistości się znajdujemy. Co się dzieje w naszym wnętrzu. Co Bóg czyni we mnie? Co Bóg chce czynić przeze mnie? Na co ja Bogu pozwalam? A co jeszcze jest do zrobienia? Bo Bóg chce nas zmieniać, Bóg chce używać nas. I to jest dobry czas, czas oczekiwania, czas Adwentu, czas, kiedy większość naszych rodaków świętuje i planuje świętować, miejmy to jak okazję, żeby powiedzieć im, na co my czekamy. I przez to też będziemy mogli sami przypomnieć sobie, czy rzeczywiście czekamy, czy oczekujemy na przyjście Jezusa. Amen.